Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś w naszej audycji m.in. o przyjętej przez rząd Konstytucji dla biznesu i oczekiwaniach wobec nowego premiera Mateusza Morawieckiego. Zapytamy o przyszłość Polski w strefie euro i odroczenie zniesienia limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą składek ZUS. Witam gości. Dr Monika Wożykowska-Antkiewicz, ekonomistka z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień
i jest
dobry.
Z nami Janusz Niewiadomski, wiceprezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zacznijmy od zmiany na stanowisku premiera. Szefem rządu został Mateusz Morawiecki, dotychczasowy wicepremier, minister finansów i rozwoju. Ma on m.in. poprawić relacje z przedsiębiorcami. No i zacznijmy od pytania, jak to miałoby wyglądać w praktyce? Czego przedsiębiorcy oczekują od nowego premiera? Janusz Niewiadomski.
My nie oczekujemy nic, bo powiem, to jest tak się mówi, bo przedsiębiorcy i gospodarka powinna iść swoim torem. Powinna się kierować regułami ekonomii, wolnego rynku i oczywiście pewnej swobody, którą ograniczają oczywiście ustawy tak skarbowe, jak i inne, z moralnego punktu widzenia uczciwość, porządek i ład.
Z jednej strony słyszymy, że relacje rząd-przedsiębiorcy nie są najlepsze, ale pojawiają się też opinie, że przedsiębiorcy są w świetnych nastrojach, rozwijają firmy, jest dobra koniunktura. Coś zatem nie działa w tej relacji, Janusz Niewiadomski?
Jeżeli spojrzymy na rentowność firm w sektorze budownictwa, szeroko rozumianego, to zauważymy, że od ponad roku rentowność ta spadła i to dość mocno. Wynika to z analiz własnych, związkowych, znaczy Związku Pracodawców, zarówno Business Center Club, jak i Nadwiślańskiego.
Ale budownictwo to jest jakby jeden fragment, prawda? Ale generalnie.
Generalnie rentowność spadła. I stąd się bierze brak zainteresowania w szeroko rozumiane inwestycje własne, dokapitalizowanie własnego obszaru firmowego, no i... Na czym stoimy na pewno, to wzbogacenie uposażenia ludzi, co nam dość sprawnie idzie, o dziwo.
Przedsiębiorcy faktycznie, no właśnie, niezbyt chętnie inwestują. Pan mówi, że spada ta rentowność i to jest ten największy problem na tę chwilę, na to i teraz?
No, to mówiliśmy często tutaj z tego miejsca, w tym radiu, że mamy z ciężkimi zawodami trudno, to znaczy zdobycia fachowców. Mm-hmm. Oni migrują, szukają lepszych uposażeń. Ci, co są mądrzejsi i bardziej stabilni, uważam, że rozsądnie zatrzymują się w firmach, bo firmy, jak sobie przypominamy, zawsze stabilną załogą stoją. I nie mamy pretensji, jak ktoś chce odejść czy coś. Akurat u nas w miarę stabilnie to jest. No, ale jest to powód do tego, żeby się martwić, co dalej z zawodowcami.
Pan mówi, rentowność spada, więc jakie oczekiwania jednak od nowego premiera? W jaki sposób on mógłby zadziałać, żeby odwrócić
może
tę tendencję?
Może. Nie obarczać nas nadmierną ilością przepisów do wykonania, różnych innych świadczeń, które musimy ponosić, w tym zbyt wysokie podatki, zbyt wysokie świadczenia ZUS. Jak to sobie wszystko ładnie zbierzemy do kupy, to będziemy mieli duże obciążenie dla firmy. Firma musiała się uporać z wieloma podwyżkami z tytułu chociażby ogólnych podwyżek istniejących w tym kraju, a także i zapewnić odpowiedni poziom wynagrodzenia, bo my nigdy nie mieliśmy, nie mamy, mam nadzieję, nie będziemy mieli najniższej krajowej firmie i w setek firm, które ja znam, z którymi współpracuję, takowe postanowienie jest. My musimy dobrze uposażać swych ludzi.
Nowy premier ma przede wszystkim, albo może między innymi, nieco poprawić te relacje państwo-przedsiębiorcy. Dr Monika Wożykowska-Antkiewicz, jakie wyzwania czekają na nowego szefa rządu? Ma pole do działania, bo mam wrażenie, że te postulaty to one pojawiają się nieustannie. Zmniejszenie kosztów pracy, zmniejszenie obciążeń, no i na razie jakoś nie widać tego na horyzoncie.
W mojej opinii, jeżeli chodzi o nowego premiera, to jeżeli będzie realizował założony przez siebie program gospodarczy, czyli zwiększanie oszczędności inwestycji, to o czym przed chwilą mój przedmówca mówił, że jeżeli szanse firmy będą miały inwestować, rozwijać się, to oczywiście nowy premier będzie zyskiwał na popularności. Również oczywiście trzeba zwiększać udział nowoczesnych technologii w gospodarce i to też jest wyzwanie, jak wspierać tutaj ten obszar B plus R, żeby po prostu ta nasza gospodarka bardzo dynamicznie zaczęła się rozwijać, a wtedy będą zyskiwali tak naprawdę wszyscy.
A w pani ocenie są zasoby, którymi można rozwijać firmy, bo jak dobrze rozumiem pana Janusza Niewiadomskiego, no to on mówi, że po prostu brakuje ludzi do pracy i nawet jeśli ktoś chciałby inwestować, to nie może, bo boi się, że nie będzie miał kim pracować.
To znaczy oczywiście problem siły roboczej występuje i coraz to bardziej firmy go odczuwają. Natomiast jeżeli będą odpowiednie zachęty w postaci wynagrodzeń, być może część Polaków pracujących za granicą zdecyduje się wrócić i zasilić po prostu firmy nasze i naszą polską gospodarkę.
Panie profesorze, jakie są najważniejsze pana zdaniem zadania dla nowego premiera w tej sferze gospodarczej? Też pytanie, bo część obserwatorów zastanawia się, czy on teraz będzie miał w ogóle czas na to, żeby pracować nad gospodarką. No, był wicepremierem, ministrem rozwoju, ministrem finansów, być może wtedy miał więcej możliwości.
Właśnie, to łączenie stanowisk jest tutaj problematyczne. Mamy nadzieję, że takie ministra finansów i rozwoju przejmie ktoś inny, ale miejmy też nadzieję, że tak sprawny i tak efektywny jak premier Morawiecki, bo pamiętajmy o tym, że za nim stoi jednak no, pewna myśl ekonomiczna oparta na takim pragmatyzmie, na technokratycznym ujęciu, a nie na takim jakimś ideologicznym, przynajmniej w tym, co mówił wcześniej. Same expose już ma mniej akcentów ekonomicznych i tych takich twardych, przywracających tak zwany rygor ekonomiczny, ale miejmy nadzieję, że o tym nie zapomni premier Morawiecki i będzie przywoływał swój gabinet do tak zwanego rygoru, porządku ekonomicznego. A to jest najważniejsze. Dla Polski, tak jak się pan pytał, co jest najważniejsze? Najważniejszym jest to, aby zmniejszyć w jak najkrótszym czasie naszą zależność od kapitałów spekulacyjnych i transakcyjnych.
W jaki sposób to można zrobić?
No, w taki, jak już rozpoczął to będąc ministrem finansów, a więc ograniczył tutaj kredyty zagraniczne, linie kredytowe, które nas bardzo dużo kosztowały i jeśli to będzie podtrzymane, jeśli ten kapitał transferowy do nas będzie dopływał mniejszym strumieniem, tym samym zmniejszymy udział tak zwanych zobowiązań netto w stosunku do PKB, tych zagranicznych, a tego mamy na 61%, a więc prawie dwukrotnie już przekroczona granica bezpieczeństwa. My jesteśmy krajem ryzyka, co zresztą widać po stopach procentowych i po oprocentowaniu obligacji. One są najwyżej wyceniane obok rumuńskich i greckich, a więc jesteśmy bardzo słabą, ryzykowną gospodarką. On jest tego świadomy i przecież słuchając wypowiedzi pana premiera wcześniejszych, on sobie zdaje z tego sprawę i ja mam tylko taką nadzieję, że jego działania, całego gabinetu będą zmierzały do tego, żeby uciec przed tym ryzykiem, żeby na tej orlej perci nie pozostawać zbyt długo, no bo to grozi przecież tym, że spadniemy albo w lewo, albo w prawo.
Po roku rząd jeszcze Beaty Szydło przyjął konstytucję dla biznesu. Wprowadza ona kilka zasad w relacjach państwo-biznes. Jej autorem jest właśnie Mateusz Morawiecki. Przypomnę, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjazna interpretacja przepisów, zasada proporcjonalności, czyli urząd na przykład nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń. Bardziej proporcjonalne mają być też nakładane kary. Zasada milczącej zgody, czyli jeśli po upływie ustawowego czasu wydania jakiejś decyzji urzędowej przedsiębiorca nie dostanie sygnału z urzędu, może zakładać, że jest ona pozytywna. Wzmocniona ma być odpowiedzialność urzędników za naruszenia. Bardzo drobna działalność ma nie być rejestrowana. Mają być ulgi dla zaczynających na start. Prostsze, bardziej przejrzyste. System podatkowy, ma pojawić się instytucja rzecznika przedsiębiorców. To tylko część tych propozycji. Janusz Niewiadomski, z perspektywy przedsiębiorcy, organizacji przedsiębiorców, jak pan, państwo oceniają konstytucję dla biznesu? Ona rok czekała na to, żeby rząd ją przyjął, teraz trafi do Sejmu.
Panie redaktorze, no trzeba być mało poważnym, gdybyśmy nie powiedzieli, że to jest wspaniałe. No prawie. No, są to zagadnienia, które jeżeli się urzeczywistnią i będą faktycznie stosowane, ja się nie będę powtarzał, bo pięknie pan to zadeklarował na antenie, to każdy przedsiębiorca powie tak. Oczywiście my wszyscy, jak Polska długa i szeroka, żyjemy pod pewnym strachem, pod pewnym, jak powiedzieć, jakąś dozą niepewności.
Co to znaczy? Skąd ten strach? Skąd ta niepewność?
No widzi pan, jeżeli przeszedłby pan rok czasu ze swoimi biznesami, ze swoimi inwestycjami, oczywiście realizowanym przez firmę, to spotka się pan zarówno z odwróconym VAT-em, jak i brakiem otrzymywania zwrotu VAT-u, jeżeli pan go nie zadeklaruje. Wiele firm, które współpracują na bazie jako podwykonawcy, myślę, że część z nich absolutnie nie myśli o zwrocie, a część, która się zwróciła, trwa to 4-5 miesięcy. Ja myślę, że w prowadzeniu tego, o czym tu przed chwilą pan mówił, przez przeczytanie tej deklaracji pana Morawieckiego, uzupełni te braki. Ja jestem pełen dobrych oczekiwań, że to zastosowanie będzie miało dobre skutki. Mówi pan o strachu. No strach jest zawsze, kiedy panuje tak zwane zamordzie. Jeżeli chce się bandytów i złodziei poszukać, to zwykle te całe odpryski ładunków wszelakich dotykają również innych. Myślę, że to także jest pewna sfera przeszłości, gdzie dziwnie zachowujący się urzędnicy powodowali takie następstwa. Ja głęboko wierzę, bo ja jestem Polakiem, mam polską firmę, polskie racje stanu, że wszystko to pan Morawiecki potrafi ułożyć i tego mu życzę.
Natomiast jeśli dobrze pan rozumiem, to ten strach, taka niepewność wynika z tego, no, z pewnego jakiegoś przeregulowania, tak? Że ten system nie jest przyjazny. Pewna jest taka niestabilność prawa, tak o tym też mówią przedsiębiorcy. No i to też skłania do tego, że czasami nie chce się rozwijać, inwestować, tak? Bo nie wiadomo, co będzie za kilka miesięcy.
Oczywiście, no osobna audycja powinna być temu poświęcona, ale może w ogóle nie robimy na ten temat audycji, bo po co? Ale tak to niestety jest, jak się wprowadza lub nie wprowadza pewnych zmian korzystnych dla przedsiębiorców, to oni takie fakty stwierdzają jako próbę stworzenia strachu lub też pojęcia, jak ci się uda, to dobrze, jak ci się nie uda, to niedobrze. Ja uważam, że 90% przedsiębiorców to są fantastyczni ludzie, doskonale orientujący się, potrafiący znaleźć się we wszystkich warunkach i im nie wolno fundować żadnej porcji niepewności, bo przecież 80%, panie profesorze, może pan mnie poprawić, 6% PKB tworzymy my, ci, którzy mają od kilkunastu do kilkuset ludzi, polskie stabilne firmy. Im trzeba pomóc, bo ja chcę powiedzieć, że 26 lat temu, gdyby ktoś mi pomógł, dzisiaj miałbym fabrykę. Dlaczego nie mam to sobie odpowiedzi na to pytanie?
Ale jeszcze doktor Monika Wyrzykowska-Antkiewicz. Pani doktor, przedsiębiorcy często mówią właśnie o tym, że czują się troszeczkę przytłoczeni przepisami, postawą urzędników. Ta konstytucja dla biznesu w swoich zapisach no ma dać więcej wolności, ma uprościć pewne procedury. To jest dobry krok? Czy tak jak mówią przeciwnicy, no na razie to są tylko zapisy i tak naprawdę nie ma nic nowego, bo o tym się mówi już od dłuższego czasu, że to powinno się zmienić.
Jeżeli chodzi o założenia konstytucji do biznesu, to oczywiście jest to bardzo dobry, są to bardzo dobre założenia. Ten pakiet 5 ustaw, które wprowadzają właśnie zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, relacji przedsiębiorcy i administracji państwowej, to są bardzo dobre założenia. Natomiast oczywiście wszystko zależy od tego, czy te założenia będą realizowane. Ja też prowadząc badania wśród przedsiębiorców uzyskałam właśnie wyniki potwierdzające, że niestety nadmiar regulacji prawnych często związuje po prostu przedsiębiorcy, mówiąc kolokwialnie, ręce. W związku z tym, jeżeli założenia konstytucji do biznesu będą realizowane, to myślę, że będziemy mieć wspaniale rozwijającą się gospodarkę.
A to, że ta konstytucja przeleżała rok w rządzie, pani doktor, znaczy zanim trafiła na obrady rządu, to już nie świadczy o tym, że wprowadzenie, no teraz trafi do Sejmu, że to wszystko może trwać bardzo długo. Biznes zmian potrzebuje tu i teraz.
Zgadza się. To nie jest dobry prognostyk, że jeżeli chodzi o wprowadzenie takich zmian, to trzeba było aż czekać rok. Natomiast dobrze, że to się dzieje, że się zadziało i że się dzieje. I miejmy nadzieję, że tutaj prace przyspieszą i rzeczywiście przedsiębiorcy otrzymają ten pakiet ustaw w miarę szybko.
Jeśli chodzi o podatki, to jest zapowiedź likwidacji wielu obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w zakresie podatków dochodowych, uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów. To był często taki punkt zapalny. Panie profesorze, te propozycje mogą być przełomem w relacji państwa z przedsiębiorcami, czy przeciwnicy mówią, nic nowego tu nie ma, to nie wymaga jakichś wielkich zmian?
Patrząc w dystansie roku, więc rok temu te rozwiązania były bardziej liberalne i bardziej przychylne przedsiębiorcom. I teraz tu BCC czy Lewiatan ocenia to na trójkę. Jeśli to średnia ocena tych pięciu różnych rozwiązań, pięciu ustaw, niektóre z nich są oceniane na jedynkę, niektóre na piątkę, tak jak zresztą widzimy w tym tutaj tekście. Teraz kwestia najważniejsza. W jaki sposób utrzymać spójność tych pięciu ustaw, a jeszcze ważniejsza, jak napisać rozporządzenia wykonawcze, aby one całe potem współgrały w jednym ogólnym systemie upraszczającym i ułatwiającym funkcjonowanie biznesu. Przecież ta lawina, inflacja różnych przepisów, ona przytłoczyła, tak jak tutaj pan mówił przed chwilą, przedsiębiorców, zdusiła ich aktywność i ten wigor gospodarczy na wiele lat i rzeczywiście wiele firm mogłoby dzisiaj być już na wiele wyższym poziomie aktywności gospodarczej, a nie jest, dlatego że w okresie transformacji niestety ten cały walec biurokratyczny zdusił przedsiębiorców, małe, średnie firmy. I teraz najważniejszą rzeczą w mojej opinii jest to, aby zadbać o spójność tych pięciu ustaw, aby one nie były sprzeczne między sobą, żeby nie nakładały się przepisy, bo ja się obawiam tego, że znając naszą niestety praktykę takiego niechlujstwa takiego niedbalstwa, dojdzie do tego, że przy aktach wykonawczych dopiero się okaże, że te przepisy sobie nawzajem przeczą. To jest największe zagrożenie z uwagi na niestety pięć aktów, prawda, a nie jeden. On powinien być spisany w jednym, spójnym, krótkim. Tak jak to było w 1988 roku, kiedy mieliśmy ustawę Wilczka, jeszcze za czasów komunistycznych, uchwaloną przez przecież parlament całkowicie komunistyczny, a więc otwierający przestrzeń dla gospodarki o wiele lepiej niż to, co dzisiaj widzimy. Niestety jest tutaj pewna obawa i to jest potwierdzone przez BCC i przez Lewiatana właśnie tą oceną trójkową, tak?
Zmiany proponowane w ramach konstytucji dla biznesu. Te zmiany trafią teraz do Sejmu. W naszej audycji chwila przerwy, po niej zapytamy o przyszłość Polski w strefie euro. To jest regionalny punkt widzenia. Zostańcie państwo z nami.
Nazywam się na Włajer. Znikną troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na Włajer. Nazywam się na Włajer. Nazywam się na Włajer. Nazywam się na Włajer. Na Włajer, na przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na Właje. Nazywam się na Właje. Nazywam się na Właje. Na Właje, na Właje. We'll be right back.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Dzisiaj nie dyskutujemy o przystąpieniu Polski do strefy euro, ale o stabilności strefy euro, która jest w bardzo trudnej sytuacji, mówił w czwartek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Z kolei kilka dni temu na konferencji w Warszawie debatowano o przystąpieniu Polski do strefy euro. Przy tej okazji ekonomista profesor Witold Orłowski w wywiadzie dla Gazety Wyborczej mówił: w strefie euro będą trwać procesy integracyjne, a uczestnictwo w niej będzie coraz bardziej warunkować stopień korzyści z obecności w Unii. W takiej sytuacji polityka trwania w przedpokoju jest na dłuższą metę nie do utrzymania. Trzeba będzie albo podjąć decyzję o wchodzeniu, albo też jasno zadeklarować, że nie zamierzamy nigdy przyjmować euro, co będzie złamaniem traktatów europejskich i być może dużym krokiem w kierunku opuszczenia Unii. Na pewno będą duże konsekwencje finansowe i gospodarcze, mówił profesor Orłowski. No i pytanie, czy Polska powinna zajmować się potencjalnym wejściem do strefy euro, czy to byłoby tak groźne dla naszej gospodarki, że nie macie co tym teraz zajmować? Doktor Monika Wyrzykowska-Antkiewicz.
W chwili obecnej wiadomo, że kraje Unii Europejskiej, kraje strefy euro jeszcze leczą się z kryzysu z 2007 roku. W związku z tym oczywiście mamy tutaj taką szansę oczekiwać i obserwować, co się tak na dobrą sprawę zadzieje w gospodarce krajów strefy euro. W związku z tym nie do końca się zgadzam, że należy podejmować gwałtowne ruchy, jeżeli chodzi o decyzję co do przystąpienia do strefy euro w przypadku Polski, czy też oczywiście obserwować. W mojej opinii to oczekiwanie, ten postój w korytarzu oczekiwań, myślę, że na chwilę obecną jest dobry i zresztą patrząc na opinię naszego premiera, również tutaj wyraził takie zdanie, że będziemy przyglądać się, co dzieje się właśnie w strefie euro.
Wzrost cen to podstawowa obawa, uzasadniona w pani ocenie?
Oczywiście patrząc na przeszłość, można spodziewać się takich efektów, ale to wszystko zależy, jak podejdziemy do po prostu problematyki wprowadzenia euro w naszym kraju. Jeżeli będą przyjęte odpowiednie założenia i restrykcje co do niepodnoszenia cen, to oczywiście ta kontrola sprawi, że ten wzrost cen może okazać się po prostu takim hasłem, które widnieje przed wejściem do strefy euro.
Profesor Witold Orłowski sugeruje, że pozostawanie zbyt długo w przedpokoju strefy euro no nie będzie możliwe, będzie szkodliwe. Jak pan to ocenia, panie profesorze Mirosław Gajse?
Podzielam w 100% opinię profesora Orłowskiego. Zresztą nie tylko jego, bo i wcześniejsza profesora Kołodki jest taka sama. Dlatego, że odnosząc się do exposé premiera, jest tutaj pewna niekonsekwencja. Bo jeśli mówi o ucieczce przed ryzykiem, to trzeba wiedzieć, że jedynym sposobem ucieczki przed ryzykiem finansowym jest wejście do strefy euro. Dlatego, że przecież my płacimy 3,24% z obligacje, więcej niż Węgry, które mają długu publicznego na 70%, ale postępy w racjonalizacji, w przywracaniu równowagi makroekonomicznej na Węgrzech są o wiele szybsze niż w Polsce i dzięki tym postępom to oprocentowanie jest niższe. To jest około 2,41%. I teraz porównując Polskę z Węgrami, to mamy różnicę około dla nas 9 miliardów wyższych odsetek, które płacimy za zobowiązania międzynarodowe. Co nam daje wejście do strefy euro? No proszę popatrzeć na Słowację, która pozostaje w strefie euro już od wielu lat. Oprocentowanie obligacji jest z rzędu 0,45%, a więc oszczędności dla nas w tym wypadku sięgają 20-25 miliardów rocznie złotych, a więc program 500+ finansuje się sam. Jakie są korzyści? No obniżenie stóp procentowych dla wszystkich kredytobiorców, zarówno firm, jak i dla dla gospodarstw domowych, a przede wszystkim to, że nikt nie gra na złotym, nie próbuje kupczyć na ruchach złotówki w dół, w górę. Nikt nie gra na stopach procentowych, bo nie ma na czym. Mamy jednolity system walutowy, a więc ja się w ogóle dziwię premierowi Morawieckiemu, że mówiąc o tych zagrożeniach i będąc świadomym, w pełni świadomym tych zagrożeń, mówi, że trzeba być w korytarzu. W korytarzu można być, ale to męczy. Jak można siedzieć w pomieszczeniu zamkniętym, bez światła, bez okien? To są semiperyferia, a z tych semiperyferiów bardzo łatwo zejść do szczebla peryferiów, do Bułgarii, Rumunii, krajów bałkańskich, tutaj Czarnogóry, pozostając poza euro i poza Unią Europejską.
A jak przedsiębiorcy patrzą na wejście do strefy euro z obawami, nadziejami? Powinniśmy się tym teraz zajmować? Czy faktycznie przez to, że strefa euro ma swoje problemy, no to ten korytarz jest dobrym miejscem, Janusz Niewiadomski?
My tam się zajmować tym nie będziemy, ale to, co pan, panie profesorze powiedział oraz jako autorytet, także i profesor Kołodko i profesor Orłowski, to my jesteśmy podobnego zdania. Nam niepotrzebne jest przewlekanie, odsuwanie na odległość tak tej ustawy Morawieckiego, która powinna tak inne być tak. Komisja, Sejm, w nocy Senat, drugą noc podpisana. Byłoby? Byłoby. Ile euro potrzebuje?
Ta ścieżka jest już przetrenowana. Pani doktor, a w jakich okolicznościach w pani ocenie, bo jak dobrze rozumiem, pani zaleca większy dystans do wchodzenia do strefy euro, no właśnie to wejście byłoby dla nas korzystne. Mateusz Morawiecki mówi, no, że wiele krajów dopiero wychodzi z tego kryzysu, który był w roku 2007. Wzrost PKB w wielu krajach jeszcze nie wrócił do poziomów sprzed 2007 roku. Kiedy Polska powinna wejść? W jakich okolicznościach do strefy euro?
Na pewno w tym momencie, kiedy oczywiście złotówka będzie odzwierciedlała siłę polskiej gospodarki, tak żebyśmy rzeczywiście mieli przyjęty kurs przeliczeniowy wobec euro faktyczny, a nie po prostu sztucznie ustalony. Bo w momencie, kiedy rzeczywiście będzie kurs źle ustalony, to wówczas istnieje takie zagrożenie, że polska gospodarka na tym straci. Ryzyko jest takie, że wówczas po prostu wzrośnie poziom importu, będzie źle działo się w polskich przedsiębiorstwach, a tym samym oczywiście straci rynek pracy. Natomiast, tak jak powiedziałam, w mojej opinii trzeba na pewno obserwować gospodarkę Unii Europejskiej, gospodarki strefy euro, tak żeby rzeczywiście nie wejść w tym momencie, gdzie w tej strefie euro będzie się po prostu działo źle. Ważny na pewno aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, to fakt, że przystąpienie do strefy euro daje to, że oczywiście Polska straci możliwość wpływania na poziom po prostu ceny swojej waluty. W związku z tym wówczas trzeba patrzeć na kwestie dotyczące właśnie gospodarki, czy gospodarka polska na tym nie utraci, tak?
Panie profesorze, a to, co mówi, jeszcze tutaj dopytam, to, co mówi Mateusz Morawiecki, że Polska powinna stabilizować w tej chwili ewentualnie strefę euro, bo strefa euro ma swoje realne problemy i faktycznie ten wzrost gospodarczy w niektórych krajach jest niższy niż był w roku 2007. To nie jest argument za czekaniem?
Nie, to nie jest argument, dlatego że wzrost gospodarczy w strefie euro jest zróżnicowany, a kraje, które mają najniższy, one tam w ogóle nie powinny być w tej strefie euro od początku. Grecja, Cypr, Portugalia to są kraje, które w ogóle nie są kompatybilne z rdzeniem strefy euro, czyli z Niemcami i Francją. Nasza gospodarka jest kompatybilna, bo jeśli chodzi o stopień związania ze strefą euro, jest ogromny. Tu jest kwestia ta, która pani doktor, którą podniosła, kwestia przeliczenia. Na dzień dzisiejszy mamy 4,25 za euro. Dzisiaj. Oczywiście, że taki kurs jest zbyt wysoki, dlatego że to wynika z tej słabej pozycji międzynarodowej naszego kraju. Nie z tego sztucznego ustalania, tylko z tego, że tacy jesteśmy. Kwestia właśnie stabilizacji finansów publicznych i zmniejszenia tych zobowiązań wobec zagranicy daje nam szansę, że zjedziemy do 3,50, a może do 3. Przecież proszę spojrzeć na taki indeks Big Mac Indeks. Tam jesteśmy pozycjonowani około 50% właśnie deprecjacji złotego do dolara. No to można przeliczyć do euro jakoś tam. Czyli generalnie na dzień dzisiejszy śmiało można byłoby powiedzieć, że dolar powinien kosztować 2,50, euro 3,50 i taka jest siła naszej gospodarki, ale oczywiście uwzględniając fakt racjonalizacji budżetu i zminimalizowania zobowiązań wobec zagranicy. Jeśli to zrobimy równolegle, daje to nam szansę wyjście w ten korytarz właśnie tego silnego złotego, co oczywiście zwiększa siłę nabywczą naszych portfeli. Każdy sobie przeliczy. Podzieli przez 3, tak, czy 3,50 te pieniądze, które otrzymuje w wypłacie miesięcznie, no to widzi, że to jest pokaźny już jakiś zastrzyk pieniądza, a nie przez 4,25, a nie daj Boże jeszcze 4,50 czy 4,70, tak mieliśmy podczas kryzysu finansowego.
Temat z pewnością będzie powracał. Teraz chwila przerwy i po nim porozmawiamy jeszcze o tym, co dotykało przedsiębiorców w ostatnich tygodniach. Mowa o zniesieniu limitów, powyżej których najlepiej zarabiające nie płacą składek na ZUS. Jest decyzja Senatu, tu zdania były także podzielone. Zostańcie Państwo z nami.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Senatorowie zdecydowali, że zniesienie limitów, powyżej których najlepiej zarabiający nie płacą składek na ZUS, nastąpi od stycznia 2019 roku. To rozwiązanie było krytykowane przez przedsiębiorców, związki zawodowe, opozycje. Zwolennicy mówią, że system, w którym wszyscy płacą składki, jest bardziej sprawiedliwy. Przeciwnicy mówią, że w przyszłości system emerytalny może nie wytrzymać wypłat bardzo wysokich emerytur, że będzie ogromna przepaść między średnimi emeryturami, a tymi wypłacanymi najlepiej zarabiającym. No i zacznijmy od pana Janusza Niewiadomskiego. Dobrze się stało, że te przepisy zostały odroczone, bo przedsiębiorcy je krytykowali.
No, na pewno będziemy się różnić w opiniach, bo ja jestem bardzo prostolinijny. Jesteśmy od ciężkiej roboty, tworzymy fundamenty wszelakie, żeby z tego wypłynęły pieniądze. Oczywiście nie uciekamy przed świadczeniami, one powinny być umiarkowane i sądzę, że dobrze myślą ci, którzy uważają, że sprawiedliwość czy sprawiedliwy podział polega na tym, aby obarczyć każdego jakąś proporcją. Ochronić tych najmniej zarabiających, oczywiście podzielić to na resztę. I oczywiście ZUS powinien się sam utrzymać, w co nie wierzę, ale przynajmniej powinien mieć rację na przyszłość wypłacenia minimalnych czy tam średnich emerytur, które się ludziom należą. Jakby mnie pan zapytał wprost, czy jestem za, czy przeciw, to raz odpowiem, że nie wiem, drugi raz odpowiem, że spójrzmy na to jeszcze raz.
Bo zdania co do skutków wprowadzenia tych przepisów są podzielone. Profesor Mirosław Gajze, jak pan ocenia tę propozycję? Ona faktycznie może zagrozić systemowi ubezpieczeń społecznych w przyszłości, bo doraźnie wiadomo, że może go zasilić, bo mówi się, że rocznie ma to dać 5 miliardów więcej.
Tak. No to jest kontekst właśnie fiskalny. Tutaj rzeczywiście zyskujemy arytmetycznie te około 5 miliardów złotych rocznie z tego tytułu, ale należy spojrzeć na to szerzej. W kontekście na przykład no tej sprawiedliwości nawet. Czy rzeczywiście obciążając te 360 tysięcy osób tak wysokimi obciążeniami ZUS-owskimi, rzeczywiście oni mogą liczyć na gratyfikację w postaci wysokich emerytur w przyszłości. Czy nie będzie tak, że otrzymają wtedy gdzieś tam wypłaszczoną tę emeryturę na poziomie o wiele niższym i to wtedy godzi w sprawiedliwość, poczucie ich sprawiedliwości. Ale mówię tutaj o składce emerytalnej. Pamiętajmy o tym, że ona składa się z czterech części. Emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa. Co do rentowej nie dyskutowałbym, bo to powinno być ozusowione dla wszystkich porówno, bo nikt nie chce korzystać z tego funduszu, bo to są świadczenia wypłacane na skutek utraty zdrowia, wypadku i tak dalej. A więc tu powinien być ten solidaryzm społeczny. A jeśli chodzi o składkę emerytalną, no to trzeba rozważyć, czy jeżeli nie ściągamy tych różnych przywilejów w Polsce dla na przykład górników, rolników, wojska, policji, wymiaru sprawiedliwości, czy rzeczywiście nie warto byłoby rozciągnąć tego właśnie przepisu dalej. Ale mówię, to jest kwestia umowy społecznej, a takiej nie ma. Oczywiście gdybyśmy się spytali tutaj sędziego prokuratora czy pracownika górnictwa węgla kamiennego, on jest na pewno przeciw, prawda? Jeśli zarabia powyżej tych kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, no to bezpośrednio uderza w jego tutaj kieszeń. Znaczy to ten aspekt indywidualny zależy od tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Tak pani to doktor, na to patrzę właśnie.
Jak pani ocenia tę zmianę? Dobrze się stało, że została odroczona o rok? Czy może tak jak i przedsiębiorcy, i związki zawodowe w ogóle te przepisy nie powinny wejść w życie?
I dobrze się stało, że została ta zmiana odroczona o rok. Natomiast też jestem zdania, że jeżeli chodzi o tą ustawę, to należy przemyśleć skutki jej wprowadzenia. Przede wszystkim w mojej opinii, nie tylko w mojej, dotyka to przede wszystkim wysoko wyspecjalizowanej kadry, która na skutek wprowadzenia dodatkowych obciążeń może zacznie się zastanawiać nad zmianą miejsc pracy, mówiąc prosto ucieczką za granicę. Z tego tytułu, że przede wszystkim patrząc na wysokość zarobków, ta ustawa dotknie przede wszystkim też branży IT, gdzie jeżeli chodzi o wysoko wyspecjalizowaną kadrę, nie będzie ona miała problemu ze znalezieniem pracy za granicą. I dodatkowo to, o czym mówimy, wzrost kosztów pracy, tak, na skutek tych przepisów nie stanowi zachęty, tak, dla pracodawców, aby te dobrze płatne miejsca pracy po prostu tworzyć.
Jeszcze pytanie do pana Jusza Niewiadomskiego. Ta zmiana faktycznie drastycznie mogła wzrosnąć na koszty pracy. No jest odroczenie o rok, ale był zamysł, żeby to wyszło już od stycznia. Pojawiły się wtedy takie głosy, no, że przedsiębiorcy mają już wszystko zaplanowane, budżety mają zaplanowane, przez to może nie być podwyżek. No właśnie, będzie może trzeba nawet kogoś zwolnić. To faktycznie tak działa, że taka zmiana tak bardzo jest powiązana z tym, co dzieje się wewnątrz firmy?
Zawsze działa, bo to jest układ dwukierunkowy. Natomiast może drastycznie nie, ale to z panią doktor tu bym potwierdził to, że wszyscy, którzy z racji swojego zawodu i dobrze wykonują pracę, otrzymują wysokie wynagrodzenie, uzasadnione, raz jeszcze powtarzam, to należy im się wypłacić oraz objąć opodatkowaniem oraz ozusowaniem w takim wymiarze, w jakim to sprawiedliwie powinno wyglądać. Jeżeli przekroczy to pewne w porównaniu z ościennymi, chyba zawsze musimy tak spojrzeć, co u sąsiadów. Jeżeli będzie to nieprzyzwoicie krzywdzące dla pracującego wspaniałego fachowca, to być może se pójdzie. I to na pewno musimy się tego obawiać, bo w sferze podstawowej kadry nie będzie miało to aż takiego znaczenia. Ja uważam, że jest tyle modeli, o którym pan profesor tu w tej chwili mówił, już uznanych na świecie, przyjętych, a szczególnie w Europie, i można z nich skorzystać. A poza tym my nie musimy z innych korzystać, mamy tak mądrych ludzi w tym kraju, świetnych naukowców. Wystarczy ich zebrać, zapytać. I to, co pan profesor mówi, w minucie w przenośni. Oczywiście możemy mieć piękne ustawy, piękne normy, które trzeba stosować.
I tym optymistycznym akcentem musimy kończyć. Janusz Niewiadomski, wiceprezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i profesor Mirosław Gajse z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękuję
za udział w audycji. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Michał Słowacian.